codziennego, tak z grubsza, a do tego się sprowadzały założenia tej ustawy. I moje pytanie jest takie, czy koalicja 15 października będzie pracować nad nową wersją ustawy, a może po prostu nastąpi jakaś próba uregulowania tej kwestii w inny sposób, żeby pokazać sprawczość. Ja przypomnę, że no mamy taką oto sytuację, że TSUE orzekł, iż związki partnerskie zawarte, czy małżeństwa nawet jednopłciowe zawarte za granicą osób, które tutaj na stałe mieszkają, no muszą być wpisane do polskiego systemu. Więc właściwie mamy sytuację, kiedy no będą małżeństwa jednopłciowe, a związki partnerskie są odrzucone. Pan minister Sandelski, czy tutaj jest jakaś możliwość działania, wyjścia z tego klinczu?
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego oba zostały wykonane i taka możliwość transkrypcji małżeństwa...
polskie sądy orzekają po prostu, że trzeba to wpisać.
Minister cyfryzacji wydał rozporządzenie, dzięki któremu ta transkrypcja jest możliwa, w związku z czym te wyroki są wykonane. Natomiast jeżeli chodzi o weto pana prezydenta, to no, z uzasadnienia już widać, że tak naprawdę pan prezydent nie podpisze żadnej ustawy o statusie osoby najbliższej, z tego względu, że żaden artykuł ustawy, która trafiła na biurko pana prezydenta, nie zagrażał instytucji małżeństwa, nie wspominał o instytucji małżeństwa, to nie tego dotyczyła ta ustawa. Ta ustawa była bardzo zachowawcza, ta ustawa nie byłaby kontrowersyjna w normalnej dyskusji politycznej. W związku z czym widzimy, że to weto było tylko i wyłącznie ukierunkowane w celu utwardzenia swojego elektoratu. Nie ma to żadnego znaczenia w kontekście tego, co też mówił pan prezydent w czasie kampanii wyborczej, że jest za uregulowaniem statusu osoby najbliższej. No i mamy teraz sytuację, w której jeżeli ktoś z ponad 2 milionów osób, które dzisiaj są w takich związkach, które kwalifikowałyby się do takiego statusu, głosował na pana prezydenta Nawrockiego z nadzieją, że pan prezydent Nawrocki, jak obiecał, tak zrobi, no to teraz widzi. Obiecał i nie zrobił.
Ja mam pytanie do pana posła Grzegorza Woźniaka z Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest tak, że badania pokazują, że mniej więcej 2/3 Polaków uważa, że jak najbardziej należałoby wprowadzić przepisy o związkach partnerskich. I faktycznie, tak jak pan minister powiedział, w ciągu dekady liczba związków nieformalnych wzrosła z 316 tysięcy, takie mam dane, do 550 tysięcy. Więc po prostu ci ludzie w Polsce żyją, pracują, mają dzieci. Czy prezydent nie powinien jednak spojrzeć na oczekiwania większości Polaków?
Prezydent, to co mówi prezydent Nawrocki, kandydata prezydenta w kampanii, i nawet teraz przy uzasadnieniu tej ustawy, przy wecie do tej ustawy, powiedział, że nie odżegnuje się jak gdyby od dalszych prac, czy nowych prac, no bo w tym momencie ustawa o osobie, o statusie osoby najbliższej, no to jest tylko tytuł, bo który powoduje, że bardzo to wygląda lakonicznie i w sposób taki bardzo delikatny i łatwy, a to ta ustawa zmienia ponad 200 ustaw i to nie jest ustawa, którą należałoby przyjmować w ten sposób, tak jak w chwili obecnej. Prezydent powiedział, że będzie pracował. Jeżeli będzie inicjatywa ze strony rządu, on dalej jest dalej chce tę kwestię uregulować. Tym bardziej, jak pani redaktor powiedziała, osoby żyją w Polsce, funkcjonują, ale to nie chodzi raczej w tej ustawie nie chodziło o status osoby najbliższej, bo tak jak powiedziałem, zmienia bardzo wiele ustaw, ale jeżeli pan prezydent powiedział wczoraj, jeżeli będzie chęć uregulowania podstawowych rzeczy, które są jak gdyby potrzebne do regulacji, ale w sposób nie tak zaawansowany jak w tej propozycji ustawy.
Prezydent
wspomniał o kwestiach łatwiejszego dostępu do kwestii leczniczych, do kwestii spadkowych, do kwestii pochówku i tak dalej. To w tej chwili można oczywiście też robić, tylko trzeba państwa poprzez odpowiednie przepisy, szczególnie zapisy notarialne, te osoby mogą dalej w ten sposób funkcjonować, ale powiedział, że jeżeli będzie projekt ustawy, to będzie brał udział w tych pracach, jeżeli będzie o to poproszony, a nie dostanie na biurko ustawę, która tworzy nowy twór poza jak gdyby próbujący zrównać status małżeństwa w Polsce zgodnie z konstytucją, z artykułem 18.
Nieprawda.
Tworzy się następny twór, który ma być łatwo, fajnie, przyjemnie w porównaniu do tego artykułu, który mówi o związku kobiety i mężczyzny i założeniu rodziny. I w tym momencie tworzenie tworu alternatywnego...
Ale ja panu podam przykład, panie pośle. Tak? Jeżeli w takiej ustawie byłby nadal ten możliwość ustanowienia obowiązku alimentacyjnego, to znów by pan uważał, że tak nie może być?
Ale ten obowiązek alimentacyjny jest bardzo ograniczony. On jak gdyby zakończenie takiego związku, to przed notariuszem jedna ze stron może zrobić, co w związku małżeńskim jak gdyby wymaga troszeczkę większego zaangażowania.
Czy pan nic nie ma przeciwko temu, żeby w takiej ustawie był obowiązek alimentacyjny?
Ale to
tak?
Nie, to ja mówię, pani zapytała się o pana prezydenta w tym momencie, czy co pan prezydent może później. Ja oczywiście nie będę odpowiadał za pana prezydenta, ale słyszałem wczorajszą argumentację do weta tej ustawy i z tą argumentacją się zgadzam.
Maciej Tomczykiewicz, Koalicja Obywatelska. Ja mam pytanie następujące. Po pierwsze, czy Koalicja 15 października zacznie na nowo pracę nad nową ustawą? Może uwzględni to, o czym mówi pan poseł Woźniak?
Znaczy, na pewno będziemy pracować nad kolejnymi rozwiązaniami, bo tego tematu nie odpuszczamy. Jeżeli chodzi o pana prezydenta i te deklaracje, że jest jakaś wersja tej ustawy, którą on by zaakceptował, to jest absolutna bzdura. W sensie nigdy nie zdołamy spełnić oczekiwań pana prezydenta, bo jego oczekiwania są takie, żeby tej ustawy nigdy nie było. Te opowieści o tym, że istnieje jakaś jej wersja, która mogłaby go zadowolić, są absolutną bzdurą. On obiecał w kampanii, żeby nie wyjść na aż takiego strasznego konserwatystę i antyobywatelskiego kandydata i tego nie dowiózł i tak niestety to wygląda. Pan prezes Kaczyński pokazał, jaki jest kierunek polityczny całego tego środowiska, całkiem niedawno krzycząc do ludzi o odmiennych poglądach, że wy nie macie żadnych praw. I dokładnie to samo jest teraz pokazywane osobom, które z takiej instytucji jak prawo do... jak te wszystkie przepisy, które teraz były przygotowane, chciały skorzystać i liczyły na to, że będą mogły skorzystać. Po prostu pan prezydent, wbrew też swoim obietnicom, że będzie uwzględniał głos społeczny, no to mamy jedną z takich sytuacji, gdzie głos społeczny widoczny w sondażach, w badaniach jest bardzo mocny, czyli że 2/3 Polaków chce tych uregulowań, a mimo to pan prezydent nie dowozi tematu
Pani
i mówi,
pośle,
że zrobi inaczej.
Ale tutaj też jest zarzut pod adresem obecnej koalicji rządzącej, że pracowała bardzo długo nad tym projektem ustawy. To rzeczywiście były spory. No oczywiście w końcu ostatecznie udało się uchwalić taką wersję akceptowalną dla wszystkich ugrupowań tejże koalicji rządzącej, ale ja słyszę ze strony środowisk LGBT taki zarzut. Gdybyście się sprężyli i uchwalili tę ustawę za czasów, kiedy prezydentem był jeszcze Andrzej Duda, to z prezydentem Dudą byłaby łatwiejsza dyskusja, ponieważ Karol Nawrocki
z prezydentem Dudą,
jest reprezentantem prawicy skrajnej.
Jak co zrobił na początku pierwszej swojej kadencji prezydent Duda z ustawą o uzgodnieniu płci.
No tak, ale
nie
to
wiem,
jest jednak inny temat.
Czy wszyscy pamiętamy? Nie, to jest temat tożsamy. To jest temat podstawowych praw i cywilizacji dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i traktowania obywateli i ich praw poważnie. I prezydent Duda ich nie traktował poważnie i prezydent Nawrocki ich nie traktuje poważnie. I nie oszukujmy, bez względu na to, jak szybko byśmy przygotowali te rozwiązania, to nic by to w decyzji nie zmieniło. Dokładnie taką samą decyzję podjąłby Duda, który nie był w ogóle niezależnym prezydentem i robił to, co Kaczyński od niego chciał. I ten prezydent też nie jest niezależnym prezydentem, chociaż w tym przypadku uważam, że tu się jego poglądy zgadzają z tym, co powiedział prezes Kaczyński, czyli wy nie macie żadnych praw. To jest głos Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta Nawrockiego do polskich obywateli, którzy mają inne poglądy niż oni. Wy nie macie żadnych praw i szanowni państwo, to zapamiętajcie, bo tak będzie w każdej sytuacji, w której nie będziecie się zgadzać z prezydentem Nawrockim albo z prezesem Kaczyńskim.
To pytanie do Michała Nieznańskiego z Konfederacji, bo to jest tak, że właściwie cała wspólnota euroatlantycka ma rozwiązania dotyczące związków partnerskich, małżeństw jednopłciowych, przecież i w Stanach Zjednoczonych, krajach Europy Zachodniej, w wielu innych krajach. Nic dramatycznego z tego powodu się nie dzieje, tylko po prostu ludzie mają większy wybór, jeśli chodzi o wybór statusu związku, w którym się znajdują. Dlaczego taki opór, mimo że 2/3 polskiego społeczeństwa uważa, że tu nie ma problemu, że trzeba po prostu uchwalić ustawę o związkach partnerskich?
Ten sam zachodni świat też przyjął migrantów i ma szeroko...
Stany Zjednoczone?
Szeroko... Stany to w ogóle jest kraj składający się z migrantów od samego początku.
Dobrze sobie.
Migrantów, którzy troszkę inaczej się zachowywali niż ci obecni. Ten sam zachodni świat ma sytuację, w której islam im wchodzi na głowę. Przypominam, że w islamie to są dość poważne kary za homoseksualizm chociażby. Ale więc nie wiem, czemu wy tak nie podoba krzywdzenie żadnego człowieka.
Ja bym chciała się skoncentrować na tym, jak pan obserwuje skutki wprowadzenia przepisów o związkach partnerskich i małżeństwach jednopłciowych w krajach Zachodu i w Stanach Zjednoczonych.
Dzietność tam spada, bo tam dzietność...
Jest wyższa niż w Polsce.
Nie, naprawdę. Czy ja wam przerywam, jak coś mówicie?
Ja jeszcze nie wiem.
Nie, no mówi pani, jak ja mówię, no to jest absolutnie lewacki brak kultury.
Bardzo proszę, jeśli chodzi o dzietność, to wygląda różnie w różnych krajach. We Francji
nie, to nie wygląda różnie, pani redaktor, bo wygląda tak, że migranci mają tą dzietność bardzo wysoką, a rdzenni mieszkańcy bardzo niską. I to samo jest w Polsce. W Polsce się rodzi mniej dzieci w małżeństwach niż w związkach partnerskich, to raz. Natomiast ja chciałem się jeszcze odnieść do jednej rzeczy. Jak ja słyszę kogokolwiek z Platformy Obywatelskiej, który tak ubolewa nad tym, że ktoś nie spełnił obietnic wyborczych, naprawdę? A jak tam 100 konkretów? Będzie to w 100 dni wprowadzone? W które 100 dni? No naprawdę będziemy teraz
mam
się o takie
prośbę,
rzeczy głosić,
bo trochę się wkrada chaos w naszą dyskusję. W tej chwili rozmawiamy o wecie.
Bardzo,
panie weto proszę, pana prezydenta było jak najbardziej uzasadnione.
My rozmawiamy o
jedyną rzeczą, którą w tej ustawie można poprawić, to faktycznie można zrobić ustawę co do szybszego dziedziczenia, ewentualnie szybszego rozliczania się ze sobą, bo całą resztę można zrobić poprzez notariusza. I o zgrozo ta ustawa też mówiła, że trzeba będzie pójść do notariusza, więc tak naprawdę nie zmieniała nic oprócz tego, żeby nazwać za chwilę jakąś instytucję małżeństwem, która małżeństwem nie jest.
Rozumiem. Ja tylko chcę zwrócić uwagę na pewną sprzeczność logiczną w pańskiej wypowiedzi, bo w Polsce w trzeciej RP od 30 lat nie mamy związków partnerskich ani małżeństw jednopłciowych. Mimo to mamy jeden z najniższych wskaźników, jeśli chodzi o urodzenia. Więc prawdę powiedziawszy, widać wyraźnie, że jedno z drugim
ale demografia
nie
spada
ma
absolutnie
związku.
Wszędzie. To duży związek. Jak chcecie porozmawiać o demografii, to trzeba zrobić oddzielny program, bo to się...
Tak, ta dzietność spada, więc to nie ma jedno z drugim.
To jeszcze doprowadzi do tego, żeby spadło jeszcze bardziej. A tak naprawdę możliwość sprawdzania swojej dokumentacji medycznej jest możliwa.
A pan sprawdził, że w Wielkiej Brytanii dzietność spadła gwałtownie po tym, jak rząd konserwatystów wprowadził małżeństwa jednopłciowe? Ma pan takie dane? Bo ja nie mam. Moim zdaniem to jest nieprawdziwe.
Jak zwykle to się sprawdza do jednego czynnika. Demografia to nie jest jeden czynnik. Demografia to jest wachlarz czynników.
Dobrze, to żeśmy doszli do
jesteście za tym, żeby tak, a to tak tylko delikatnie zmienić demografię, to wprowadźmy. To z drugiej strony to wprowadźmy.
Nie, ale nie ma pan żadnego dowodu na to, że to zmienia demografię.
Ile się małżeństwa jednopłciowych dzieci rodzi?
Związki partnerskie, że status, wprowadzenie statusu
no jest, w Polsce są badania, że nie rodzi się zdecydowanie więcej dzieci w małżeństwach niż w związkach partnerskich.
Nie ma wpływu wprowadzenie instytucji związku partnerskiego na spadek albo
oczywiście
wzrost dzietności. Nie ma takiego badania.
Mamy 550 tysięcy związków nieformalnych w Polsce, które odpowiadają za 30% spis. Główny Urząd Statystyczny.
statystyczne, które odpowiadają za 30% urodzeń w Polsce i 8,5 miliona małżeństw, które odpowiadają za 70%. W związkach nieformalnych rodzi się więcej dzieci niż w małżeństwach w Polsce
muszę
teraz.
Muszę panom przerwać, bo teraz Marta Stożek, Partia Razem. Bardzo proszę.
No, tu z wypowiedzi poprzedników z jednej strony widać, że pan prezydent nie jest gotowy na coś, co chcielibyśmy widzieć jako związki partnerskie, bo jest bardziej gotowy na równość małżeńską, gdyż, jak wynika z tych argumentów, nie podoba mu się, że ta ustawa zmieniała tyle ustaw. No, mniej ustaw zmieniłaby po prostu ustawa o równości małżeńskiej. To by było prostsze.
O równości małżeńskiej.
Tak, to się nazywa równość małżeństwa, czyli wprowadzenie małżeństw dla par jednopłciowych. I to jest dużo prostsze, i to by wymagało mniejszej pracy legislacyjnej. I na to pan prezydent niby byłby teoretycznie gotowy, ale oczywiście nie jest. To jest ewidentnie to, co widzimy po statystykach od lat. To znaczy, społeczeństwo jest jak najbardziej gotowe do kroku naprzód, do działań równościowych. Po prostu nie chce się tym zajmować. Uważa, że to jest prawo każdego człowieka do decydowania o sobie. Natomiast politycy rządzący nie są gotowi na to, żeby cokolwiek zmienić, bo podoba im się ta władza nad ludźmi, którą mają. I tak naprawdę tu nie potrzeba więcej argumentów, bo chodzi tylko o to, czy ta ustawa była dobra? Nie, to była bardzo kiepska ustawa, która zdecydowanie była kiepskim kompromisem wewnątrzrządowym, ale nawet tego prawica nie była w stanie przełknąć. To jest po prostu żenada. To jest po prostu historia wiecznego ucisku mniejszości. I odbijając do strony rządzącej, do strony koalicyjnej, zwłaszcza tu pana posła,
czy będzie
to ja
pani
przypomnę,
miała odwagę powiedzieć, nie, że nie ja rządzący chcą kontrolować, ja tylko Karol Nawrocki z imienia i nazwiska. Będzie miała pani
odwagę?
Tak,
oczywiście Karol Nawrocki, ale tak też ta pani ustawa, to ja panu teraz coś powiem. To do tej ustawy, o której pan wnosił, że pan prezydent Duda nie podpisał, to ja panu przypomnę, że wcześniej nie podpisał jej Bronisław Komorowski i zostawił ją na następną kadencję swoją. Niestety była to kadencja Andrzeja Dudy, który jej nie podpisał.
Kto przygotował tą ustawę? Kto ją uchwalił? No parlament, gdzie rządziła Platforma Obywatelska z PSL-em.
Platformerski prezydent jej nie podpisał, więc może
nie
naprawdę...
Nie zawetował ją prezydent Prawa i Sprawiedliwości. Proszę być elementarnie uczciwym.
Że rządzący przez ostatnie 30 lat nie mieli w ogóle chęci na to, żeby...
Ale jak nie mieli chęci, jak uchwaliliśmy dwie ustawy?
Poprawić życie. Żeby poprawić życie osób żyjących w związkach nieformalnych, czy jednopłciowych, czy obupłciowych, to jest po prostu fakt. Tu dla pana z Konfederacji, który się podpiera danymi, z których się później wycofuje. Wiadomo jest, że związki partnerskie i równość małżeńska nie ma wpływu na dzietność, i to zwłaszcza pod kątem wpływu negatywnego na dzietność. I ja bym odnośnie dzietności osób imigranckich, tak, to można potwierdzić też w stosunku do Polaków, że więcej dzieci ze związków Polaków rodzi się za granicą niż w Polsce. No tylko o czym to świadczy?
To szybciutko. Dane GUS za rok 2024.
W tych krajach, w których są związki partnerskie i równość małżeńska.
28% dzieci w Polsce rodzi się w związkach pozamałżeńskich, 70% w małżeńskach. Dane GUS-u.
No właśnie, no i co?
Panie poseł,
to 1/4 jest 70%, tak?
Bardzo proszę, proszę jedna państwa, naprawdę. Bardzo proszę pana Niezańskiego, na chwilę. Istota rzeczy polega nie na tym, jaki procent, gdzie, w jakich związkach się rodzi, bo te dzieci się rodzą nie dlatego, że ktoś jest w związku partnerskim, małżeństwie, tylko jest to wola małżonków, poszczególnych osób, że chcą mieć dzieci. Naprawdę. Doświadczenia krajów zachodu wskazują, że wprowadzenie małżeństw czy związków partnerskich nie ma bezpośredniego wpływu na to, ile rodzi się dzieci. I ja panu chcę powiedzieć, zwracam się do Michała Nieznańskiego. Polecam państwu analizę, która dotyczy niezłego wskaźnika urodzeń we Francji, ponieważ był taki mit obiegowy, że jest to związane z imigrantami. Otóż ta analiza pokazała, że nie, że od momentu, kiedy wprowadzono związki partnerskie i właśnie tam jest teza wręcz odwrotna w tej analizie i ludzie poczuli, że mają wybór, mogą zdecydować się na małżeństwo, mogą się zdecydować na związek partnerski, bo z jakichś powodów małżeństwo im nie odpowiada, to też i też cała infrastruktura dotycząca opieki nad dziećmi sprawiła, że tych dzieci zaczęło się rodzić więcej. Więc naprawdę, nie ulegajmy takim mitom. Przepraszam, że tak dużo mówię, bo teraz Mirosław Suchoń, Unia Centrum, bo ja tutaj mam jeszcze jedno pytanie i do niego wracam. Czy istnieje jakaś możliwość w związku z tym, że Karol Nawrocki zapewne będzie blokował jakiekolwiek rozwiązanie w tej sprawie, czy istnieje jakaś możliwość choćby minimalnego uporządkowania takich kwestii? Jakaś sprawczość koalicji rządzącej w tej dziedzinie?
Myślę, szanowni państwo, że zacznę od takiego szerokiego obrazu jednak, że każdy z nas ma osobę najbliższą i wbrew temu, co dzisiaj próbuje wymawiać opozycja, ta ustawa nie dotyczyła jednej konkretnej wybranej grupy, tylko bardzo dużej części obywateli i w zależności od tego, kto jaką ma sytuację życiową, co się w jego drodze życiowej wydarzy, tak samo każdego z nas mogła ta ustawa dotyczyć. I kiedy słyszę prezydenta Nawrockiego, który w takiej gomułkowskiej formie, bo przecież ten obrazek wczoraj to był taki tragiczny powrót do przeszłości, wmawia obywatelom, że wie lepiej, czego chcą od nich samych, no to to rodzi najgorsze skojarzenia. Chcę powiedzieć, że hasło pana prezydenta wyborcze było po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, a wczorajszym wetem pokazał, że ostatnią rzeczą, o jakiej myśli, to jest dobro obywateli. Chcę powiedzieć wprost, że to jest decyzja, która krzywdzi obywateli, która jest zła dla obywateli i jest przeciwko obywatelom. I myślę sobie, że to jest ustawa, która pokazuje, że pomimo różnic w koalicji 15 października potrafimy usiąść przy jednym stole, stworzyć projekt, który jest do przyjęcia dla większości, przeprowadzić go przez parlament i pokazać obywatelom, popatrzcie, myślimy o was, troszczymy się o wasze sprawy.
Ale nie jesteście sprawczy.
No pani redaktor, ja przypomnę, że osobą, która decyduje o tym, czy wejdzie dana ustawa w życie, czy nie, jest prezydent. I trudno mówić koalicji, i ja się na to nie zgadzam, która odpowiada za proces legislacyjny i jej moc kończy się wraz z momentem, kiedy ustawa opuszcza mury parlamentu, że to nie jest sprawcze. To proszę mi pokazać, który rząd przed nami uchwalił taką ustawę i doprowadził ją do przedstawienia prezydentowi. Nie ma na to odpowiedzi. Dlatego, kiedy słyszę tutaj różne utyskiwania ze strony opozycji, która nawet nie ma swojego projektu ustawy, zdaje się, w parlamencie, no to muszę powiedzieć, że to jest po pierwsze nieodpowiedzialne, dlatego, że odwraca uwagę od meritum sprawy, a to meritum sprawy jest to, że Nawrocki zdradził obywateli, zdradził Polaków. I oczywiście my będziemy namawiać naszych partnerów z koalicji, żeby tej sprawy nie odpuszczać. I ja tu jestem zdania, że jeżeli prezydent pokazuje obywatelom drzwi, to trzeba wrócić oknem, po prostu. Przedstawić kolejny projekt ustawy, być może on powinien być taki sam, natomiast na pewno nie możemy tej sprawy odpuścić, dlatego, że to jest sprawa godności, to jest sprawa, która, tak jak powiedziałem, może dotyczyć każdego obywatela. Każdy z nas ma osobę najbliższą. Nawet prezydent Nawrocki, co byśmy o nim nie sądzili. Także jakby to nie jest ideologia, bo to jest jeszcze kolejny element, że niektórzy tutaj próbują z opozycji, tej histerycznej, twierdzić, że to jest zmiany ideologiczne. No nie, no oni to ideologizują po to, żeby podzielić społeczeństwo. Ale tutaj, jak też badania pokazują, społeczeństwo stoi w zasadzie po jednej stronie. Oczywiście są różnice.
Jedna trzecia jest przeciwna,
nawet elektorat. Pani redaktor, ale to jest okej. Okay. To jest dwie trzecie dotyczące jakiejś formuły. Ale jeżeli rozmawia się z ludźmi, jeżeli wyjdzie się z murów parlamentu, do czego zachęcam opozycję, i porozmawia się z ludźmi, to ludzie chcą szczęścia swojego, chcą, żeby ludzie, inni ludzie żyli szczęśliwi, i oni chcą takich rozwiązań. Są oczywiście tacy, którzy chcą takich, chcą innych, natomiast tak naprawdę żaden obywatel nie chce zabronić innemu obywatelowi szczęścia, a chcą to robić politycy,
proszę państwa,
głównie PiSu i Konfederacji na czele z Nawrockim. No nie ma na to zgody.
Chciałam zmienić temat, bo wydaje mi się, że wszystkie argumenty wybrzmiały. Chodzi mi o sytuację w Prawie i Sprawiedliwości, dlatego że wydaje mi się, tutaj może pan poseł Woźniak mnie poprawi, ale chyba jesteśmy najbliżej rozłamu w PiSie w całej historii tej partii, dlatego że mieliśmy taką oto sytuację, że w tym tygodniu władze PiS na wniosek Jarosława Kaczyńskiego oświadczyły, że wszystkie osoby, które są w stowarzyszeniach, nie mogą być w partii i rozpocznie się proces wyrzucania ich z partii. Trzeba złożyć specjalną deklarację, że się wystąpiło z tego stowarzyszenia, że tego stowarzyszenia nie ma, a wiele wskazuje na to, że osoby z kręgu Mateusza Morawieckiego nie zamierzają tego zrobić. Organizują grilla 31 lipca, mają swoje stowarzyszenie Rozwój Plus i nie chcą podporządkować się tej decyzji władz Prawa i Sprawiedliwości. Więc jeżeli do 23 lipca nie złożą takiej deklaracji, mamy w sieci formularz, każdy może go wypełnić, to wówczas będą usuwani z PiSu. Tak można zrozumieć stanowisko Jarosława Kaczyńskiego. O ile wiem, 130 osób z klubu parlamentarnego PiSu, który liczy 185 osób, złożyło taką deklarację, że nie będzie przystępować do żadnych stowarzyszeń albo z nich występuje. Natomiast reszta póki co takiej deklaracji nie złożyła. Mamy grupę 45 parlamentarzystów, którzy wysłali list do Jarosława Kaczyńskiego z apelem, żeby się wycofał z takiego rozwiązania. Czy rzeczywiście ten konflikt się zaostrzy? Ale najpierw, panie pośle, zwracam się do Grzegorza Woźniaka z Prawa i Sprawiedliwości. Chciałam zapytać, czy pan już tę deklarację wysłał do władz PiSu?
Oświadczenie. Wczoraj złożyłem oświadczenie, tak jakby z tym, że rezygnuję, że nie będę działał w żadnych stowarzyszeniach.
A był pan w jakimś?
Tak, byłem w stowarzyszeniu.
I powiem, którym? Powiem którym, pani, panie pośle?
Sasina, bo po pierwsze Polska, ale to już nie o to chodzi. W tym momencie, pani redaktor, nie ma rozłamu w tym momencie, ponieważ każda partia rządzi się swoimi zasadami, swoim statutem i działanie stowarzyszeń, tak jak pan premier Kaczyński powiedział, to jest działanie na szkodę ugrupowania i to jest takie złamanie zasad lojalnościowych względem partii i w pewnym momencie to się zaczęło nawarstwiać, że nie można takich rzeczy tolerować i w tym momencie nikt nikomu nie zabrania w Prawie i Sprawiedliwości działać, są różne ugrupowania, ugrupowanie jest jedno, ale są różne frakcje, jakby to zwał, czy bardziej formalne, czy mniej formalne, można realizować swoje pomysły, swoje plany względem, nie wiem, młodych przedsiębiorców i tak dalej, i tak dalej. Bo pani redaktor powiedziała, do 31, nie, te oświadczenia...
Nie, do 23, no właśnie, a 31 jest grill Stowarzyszenia Rozwój
Do najbliższego
Plus.
Czwartku, tak. Mhm. Takie oświadczenie należy złożyć, ponieważ partia musi być monolitem, musi być jednością i w tym momencie, to tak jak był pani redaktor na przykład, tutaj, nie wiem, Tok FM jest radio i pani redaktor, przepraszam, albo ktoś inny, założyłby sobie stację radiową w sąsiednim pokoju i by powiedział, że ja tu będę nadawał swój program po godzinach.
W PiSie.
Nie, ale pani redaktor.
Marcin Marcin Ociepa że będzie, ma stowarzyszenie.
Ale nie, państwo wstąpili do PiSu, tak, ale to działało na innych zasadach. I w tym momencie by nadawał sąsiedniego pokoju swój program po godzinach, korzystając, nie wiem, z możliwości stacji, ze sprzętu i tak dalej, i tak dalej. No nie może być takiego rozwarstwienia i w tym momencie nikt nikogo nie wyrzuca, bo to oświadczenie jest tylko deklaracją do działania w ramach partii, zgodnie z jej statutem i zgodnie z jej zasadami.
Zwracam uwagę, że Mateusz Morawiecki...
Tam nie jest napisane, że ktoś kogoś wyrzuca, nie, w tym oświadczeniu.
Nie, ale jest powiedziane, że jeżeli się nie złoży tej deklaracji, to nastąpi proces nadzorowany przez Jarosława Kaczyńskiego usuwania takiej osoby z partii. To jest wyraźnie powiedziane.
Nie, tam w tym oświadczeniu nie ma. W tym oświadczeniu nie ma. Nie, w tym oświadczeniu nie ma.
Jest mowa o tym, że albo się jest w partii,
tak, albo się tak. I się deklaruje,
a kto nie zrezygnuje
że nie
ze stowarzyszenia,
w stowarzyszeniu,
będzie usuwany
tak,
z partii.
Nie to, że będzie usuwany,
tak
tylko deklaruje jak gdyby chęć funkcjonowania w partii bez działalności w stowarzyszeniach. No. I w tym momencie nikt nikomu nie blokuje, każdy może w Prawie i Sprawiedliwości robić różne projekty, różne plany.
Ja na pewno...
Więc... Tu nie ma
przekonana,
problemu
wyrzucania. Że pan przeczytał oświadczenia Mateusza Morawieckiego na Platformie X i z nich jasno wynikało, że nie zamierza rezygnować
ze
stowarzyszenia
Rozwój Plus. Nie czytałem,
ale słyszałem, tak. Grill się odbędzie 31 lipca i Mateusz Morawiecki się nie wycofa. I
ale to już jest wybór pana Mateusza Morawieckiego i jakichś osób.
Posłów, którzy też się nie wycofają. Więc stąd wynika klincz i stąd domniemania, że rozłam jest...
Domniemania, panie redaktor. Rozmowy trwają. Wczoraj pan premier Kaczyński spotkał się z byłym premierem, również Morawieckim. Rozmawiali. Nie wiadomo, na jakim etapie, jakie ustalenia zapadły, ponieważ, no, może i całe szczęście,
nie,
że nie ma przecieków.
Tam było powiedziane, że nie
ponad
było
dwie godziny.
Rafał
taką
Bochenek.
Konkluzji. No,
Rafał
ta, no tak, bo
napisał,
bardzo,
że nie ma porozumienia.
Bardzo dobrze to zrobił w taki sposób, żeby na pewno jeszcze jest szansa na, jak gdyby, porozumienie i jak gdyby, no, nie, brak działania stowarzyszeń jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ partia ma jeden kierunek.
Rozumiem.
Ja w Prawie i Sprawiedliwości jestem od 2002 roku i wiem, co ta partia robi, w jakim kierunku można iść, jak się można realizować i w tym momencie działania stowarzyszeń faktycznie są potrzebne, a tym bardziej, że jest zagrożenie cofnięcia subwencji.
Jeżeli około 40 parlamentarzystów opuści Klub Prawa i Sprawiedliwości w związku z tym, że zostaną usunięci z partii za przynależność do Stowarzyszenia Rozwój Plus, no to wtedy Prawo i Sprawiedliwość przestanie być największym klubem i wtedy tę palmę pierwszeństwa będzie dzierżyć Koalicja Obywatelska. Moje pytanie do Macieja Tomczykiewicza z Koalicji Obywatelskiej. Jakie mogą być polityczne konsekwencje takiego podziału w Prawie i Sprawiedliwości?
Absolutnie przeróżne. Najważniejsze jest, żeby pamiętać, że te frakcje w PiS-ie, one się niespecjalnie od siebie na koniec różnią. Tam była frakcja, która się uwłaszczyła na RARS-ie, taka, która się uwłaszczyła na Funduszu Sprawiedliwości, w Orlenie, w różnych miejscach. I to jest główna różnica między politykami PiS-u.
No, na czym się tam... RARS to jest 700 milionów, a Fundusz Sprawiedliwości zaledwie 150.
Tak, no niektórzy się na większe kwoty połasili, niektórzy na mniejsze, ale tu leżą linie podziału w Prawie i Sprawiedliwości, skąd ciągnięto kasę, dopóki rządzono. Te kwestie światopoglądowe tam są absolutnie wtórne, chociaż emocje moim zdaniem w PiS-ie jak najbardziej prawdziwe. No tu podziwiam pana posła, bo poziom odegrania tego wyparcia sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości był absolutnie godny podziwu. No, sytuacja jest dla PiS-u nie do pozazdroszczenia. Ja, broń Boże, nie współczuję, sobie na to zapracowali. No, kłótnia i ta poziom temperatury jest na wysokim poziomie. I teraz tak, no, prezes zapowiedział wyrzucanie z partii. No i są dwie opcje. Skoro pan Morawiecki zapowiedział, że zdania nie zmieni i stowarzyszenie dalej będzie prowadził. No, albo prezes wywiąże się z tej zapowiedzi, tą groźbę spełni, no i wtedy rozpada się Klub Prawa i Sprawiedliwości i jest konkurencja jeszcze większa na prawicy i walka o głosy i podkopywanie się, wyciąganie starych kwitów i to wszystko może się w sposób niekontrolowany, daj Bóg, rozlać. A druga opcja jest taka, że jednak Jarosław Kaczyński stchórzy, mając na uwadze, że ta grupa tam 45 czy 50 posłów wokół Morawieckiego i pewnie jak jakaś doza samorządowców Prawa i Sprawiedliwości jest na tyle silna, że nie będzie mógł sobie na to prezes pozwolić, no ale jak zagroził i tej groźby nie zrealizuje, a oni dalej będą w stowarzyszeniu, no to to już całkowicie podkopie władzę prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Prawie i Sprawiedliwości i będzie drogą do upadku PiSu i do anarchii wewnątrz, no bo jedyną postacią, która na koniec w takich trudnych momentach PiS scalała, był Jarosław Kaczyński i to on tam intelektualnie zdecydowanie przeważa w tym środowisku, on był to w stanie trzymać do kupy, jak teraz by się okazało, że już nie jest w stanie wymusić na swoich posłach pewnych działań, to PiS się zacznie dość gwałtownie rozpadać. No i ci, którzy takim językiem braunowym bardzo mówią, pewnie pójdą do Brauna. Ci, którzy mówią mniej braunowym językiem, może pójdą do Konfederacji. Ciężko stwierdzić, ale to już będzie upadek. Może
nie wiem, czy Konfederacja jest gotowa na przyjmowanie. Michał Nieznański, Konfederacja.
Ja mówię, gdzie by się wybrali, a czy wy ich przyjmiecie, to zupełnie inna historia.
Trzeba dopowiedzieć, bo ja się wyjątkowo z większością tej wypowiedzi zgadzałem z tej analizy, która wynika, bo faktycznie no, Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki postawili się troszeczkę pod ścianą, tak? I żaden z nich nie ma teraz możliwości odejścia, bo będzie to jego osobista porażka. Natomiast ja obserwując Mateusza Morawieckiego, jego poczynania przynajmniej od pół roku ostatnio, no, widzę, że on jest mentalnie poza PiS-em. Ja bym się nie zgodził, że tam wszyscy finalnie...
Dlaczego? Co o tym świadczy pana?
No, chociażby tak, konflikt z Czarnkiem, bo to widać było, że tam emocje i ambicje bycia premierem w ewentualnej przyszłej kadencji wzięły górę. Brak wsparcia dla Przemysława Czarnka. Jednak już ta pierwsza akcja ze stowarzyszeniami, bo przynajmniej że to już jest taki drugi akt tej sprawy, pokazywało, że Mateusz Morawiecki jest poza Prawem i Sprawiedliwością, a zresztą co niektórzy członkowie PiS-u mówią, że raczej czekają na moment, w którym Morawiecki odejdzie, bo uważają Mateusza Morawieckiego za piąte koło u wozu. I nikt tego nie powie głośno w studiach telewizyjnych czy radiowych, ale niestety tak jest, że część ludzi z PiS-u uważa, że Mateusz Morawiecki w reżim przeszkadza w tym, żeby odbudować swoją pozycję, żeby mieć wyższe
poparcie.
Bo chodzi
o bagaż rządów PiS-u, tak? Myślę, że on jako premier
tak,
bierze
ale
to
również,
na siebie?
Tam chyba jakieś takie indywidualne podejście do siebie i to, że się, co niektórzy z Mateuszem Morawieckim po prostu nie lubią. To się zdarza. Natomiast ja bym się nad tym nie pastwił, bo to się może wydarzyć w każdej partii. Ja bym raczej przestrzegał przed tym, żeby ewentualne konflikty nie rozwiązywać za pomocą platformy X, tylko wewnętrznie u siebie, bo wtedy nie jest to głównym tematem w mediach przez kilka tygodni. Ewentualny rozpad jest komentowany przez kilka dni. Niestety to się w PiS-ie stało. Do tej pory myślałem, że jak nie ma Jarosława Kaczyńskiego, mówię, nie ma, czyli był, nie wiem, był w szpitalu, był na urlopie, co się zdarzało, to wtedy posłowie PiS-u rzucali się sobie do gardeł na platformie X, ale jak wracał Jarosław Kaczyński, to to scalał. No a teraz tą burzę wywołał Jarosław Kaczyński, więc moje myślenie już można odłożyć w mity o historii.
Moje pytanie do Mirosława Suchonia z klubu Centrum, bo można się zastanawiać tak, po co Jarosław Kaczyński to robi? Ostatnio nawet było dość cicho wokół tych kłótni wewnątrz PiS-u, a jednak postawienie pod ścianą Morawieckiego zmusza go de facto do wyjścia i na pewno PiS straci w sondażach, może nawet spaść poniżej notowań Konfederacji. Czy to jak znaleźć polityczne uzasadnienie, tak, takiego działania, bo jednak to niesie ze sobą olbrzymie ryzyko. Jak pan sądzi?
Myślę, pani redaktor, że już pani dosyć trafnie sformułowała praprzyczynę, to znaczy PiS-owi leci w sondażach, to oznacza, że kurczy się grupa posłów, którzy mogą realnie myśleć o reelekcji i to w sytuacji, kiedy do tego dochodzi frustracja spowodowana utratą władzy, czyli utratą dostępu do tych wszystkich źródełek, przepraszam za kolokwializm, do państwowego koryta, z którego można było zadowolić siebie i swoich najbliższych towarzyszy, no to to spowodowało, że ta wewnętrzna frustracja osiągnęła szczyty. Do tego dochodzi spór pomiędzy takim twardym betonem, nazwałbym go twardogłowym, który z Jarosławem Kaczyńskim jest od samego początku, który ściśle otoczył prezesa i no, nie pozwala, żeby różne informacje docierały do niego i zaburza ogląd rzeczywistości z młodymi tak zwanymi, czyli grupą Morawieckiego, która już zdążyła poczuć władzę, no i teraz boi się, że starzy towarzysze ich po prostu wykolegują, kiedy przyjdzie do tworzenia list wyborczych. I myślę, że to jest praprzyczyna. No, tylko problemem jest to, że oni zaczęli leczyć ten pożar benzyną, bo postawienie Czarnka z jego twardogłowym podejściem, no jednego z najbardziej konserwatywnych, to jest złe sformułowanie, dlatego że to nie jest konserwatyzm. Konserwatyzm jest odpowiedzialny. Natomiast tutaj mamy Czarnka z takim twardogłowym podejściem braunowym, twardokonfederacyjnym.
No właśnie,
I to spowodowało, że powoli zaczęli odchodzić ludzie, którzy myślą bardziej, powiedziałbym, centrowo. No to... i teraz, jeżeli traci się centrowych wyborców, no to ci od Morawieckiego poczuli, kurde, odchodzą nasi. Czyli jest jeszcze gorzej. Nie dość, że mamy zamkniętego prezesa, mamy brak dostępu, brak odświeżenia struktury. Rządzi Czarnek z Sasinem, który próbował w Warszawie tworzyć no, jeden model samorządów wbrew wszystkim, wbrew opiniom społecznym i tak dalej, który tymi spółkami kierował.
Kropka, panie pośle.
I to wszystko, pani redaktor, powoduje, że partia się po prostu rozchodzi. I ja uważam, że tam nie ma lekarstwa.
Chcę zwrócić uwagę na to, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wcześniej Jarosław Kaczyński ogłosił sojusz z Markiem Wochem, politykiem, który generalnie zajmował ostatnie miejsca w rozmaitych wyborach.
Nie, ale to jest prorosyjski szpion.
I zawierał rzeczywiście układ polityczny z Grzegorzem Braunem, więc tutaj sojusznikiem jest Marek Woch, który, jak rozumiem, znajdzie się na liście PiS-u, a wypycha się Mateusza Morawieckiego. Marta Stożek, Partia Razem.
No zdecydowanie.
Flagę rosyjską sobie na tę listę.
Wiele, to chyba wszystko już zostało.
Ale on już nie ma w rzeczywistości wspólnego z bezpartyjnymi samorządowcami.
Oni się podzielili, tak. Natomiast część z nich dalej ma.
No wiem, ale on już...
partia i stowarzyszenie i coś jeszcze, tak? I jedną z tych...
Tam jest na pewno Rosja gdzieś.
Ale Marta Stożek teraz. Marta Stożek, Partia Razem.
Można... Mogę chyba uznać, że wszystko na temat tego, co się dzieje w PiS-ie i jakie to może wywrzeć skutki, zostało już powiedziane. Ja bym zwróciła uwagę na inną ciekawą rzecz, że co zrobi Koalicja Obywatelska bez silnego PiS-u? Czym będzie zaganiać swoich wyborców do urn? Bo to był straszenie PiS-em, to był silny motywator głosowania na Koalicję Obywatelską i to będzie ciekawe. My jesteśmy przyzwyczajeni do istnienia PiS-u, do tych dwóch wielkich sił, które ze sobą walczą.
Pani myśli, że elektorat liberalny nie boi się Grzegorza Brauna, ani Konfederacji też
my
się
dalej
boi.
Dalej będziemy głosem rozsądku w burzy tego, okay, co się tam dzieje.
Marta Stożek.
Ja nie wiem, bo tak naprawdę zmianę 20 lat kursu z kursu przeciw PiS na kurs przeciw Konfederacji, z którą się jeszcze podczas ostatnich wyborów chodziło na piwo, będzie dosyć skomplikowany. Niby do wyborów jest półtora roku, niby dużo czasu, ale nie wiem, czy dacie radę to zrobić tak wcześniej. Dla mnie to będzie najciekawsze.
Bardzo znaczy, proszę.
Ciekawe rzeczy panią poseł interesuje. Ja się tu zastanawiam, jak zrobić fajną ustawę w ramach Komisji Sprawiedliwości, co poprawić. Nie, tak przygotowałem projekt, idę z nim za dwa tygodnie.
To jest ciekawe, bo ja się zgodzę z tym podejściem, dlatego że no, wygraliście ostatnie wybory na tym, że mobilizowaliście swoich wyborców. To nie jest zarzut, tak? Zarzutem może być to, że hasło było nie do końca kulturalne, bo to było te 8 gwiazdek, ale to była mobilizacja przeciwko PiS-owi. Coś w tym jednak jest. Ja bym jednak uważał, czy potrafi tak przewentorować swoją wiarę.
Panie pośle, tutaj mamy sytuację, że rzeczywiście koalicja rządząca może się znaleźć w trudnej sytuacji, to ja państwu wyjaśnię, na czym generalnie polega problem. Mieliśmy rządy Prawa i Sprawiedliwości. Teraz w siłę rośnie Konfederacja, która jeszcze nie rządziła. I to fundamentalnie musi wpłynąć na zmianę taktyki i myślenia zapewne koalicji rządzącej w kontekście wyboru. Pan minister Standerski, Nowa Lewica.
W kontekście wyborów ruchy, które odbywają się teraz w Prawie i Sprawiedliwości, też z pewnością wpłyną na konstelację i podział poparcia na prawicę, ponieważ pamiętajmy, że to, co robi Jarosław Kaczyński w tej chwili z Mateuszem Morawieckim, to nie jest nic nowego. To jest ta sama taktyka, która została wcześniej zastosowana wobec Zbigniewa Ziobro, która wcześniej została zastosowana wobec innych posłów, którzy nie pasowali do tego spójnego obrazka. Różnica polega na tym, że Solidarną Polskę, inne tego typu quasi stowarzyszenia Jarosław Kaczyński wyrzucał z perspektywą późniejszego powrotu, że wszystko się skonsoliduje i będzie dobrze. Tutaj tyle czasu nie ma i czasy się również zmieniły, więc moim zdaniem ta stara taktyka po prostu już nie przyniesie efektów. Natomiast to spowoduje dalszy podział po stronie prawicowej. To spowoduje, że te wyniki, które Prawo i Sprawiedliwość mają, będą jeszcze niższe w tym zakresie. Prosta matematyka. Więc to jest duży problem dla strony Prawa i Sprawiedliwości i tutaj nie smucę się z tego powodu, tylko to jest kwestia pracy, żeby wszystkie ugrupowania, które tworzą dzisiaj koalicję rządową, po uporządkowaniu wszystkich spraw też już strukturalnych, mogły po prostu przedstawić, co przez te lata to robiły i wtedy do wyborów iść z tym jasnym przekazem.
Proszę Państwa, nie zostało nam wiele czasu do końca części radiowej. Ja bym bardzo prosiła o dosłownie 4 zdania jako rodzaj zajawki wobec naszej części pozaradiowej. Otóż Sylwia Gregorczyk-Abram została wybrana głosami koalicji rządzącej na rzecznika praw obywatelskich. Jak Państwo oceniają tę decyzję? Jak Państwo oceniają tę kandydaturę? Marta Stożek, Partia Razem.
Na pewno osoba bardzo fachowa, ale z drugiej strony osoba uwikłana politycznie. Więc z naszego punktu widzenia nie jest to dobry wybór. To jest pokaz
siły koalicji. Jak Państwo głosowali, proszę przypomnieć.
Myśmy nie głosowali ani za jedną, ani za drugą kandydaturą.
To znaczy, że w ogóle nie głosowaliście?
Nie, głosowaliśmy przeciwko nim.
Przeciwko obu kandydatom. A czy jednak nie trzeba dokonać jakiegoś wyboru, który
złego
z tych dwojga kandydatów jest lepszy?
My jesteśmy...
Abram, czy Adam Borowski,
my jesteśmy zdecydowanie fanami szukania porozumień na tak ważnych stanowiskach jak Rzecznik Praw Obywatelskich czy Rzeczniczka Praw Obywatelskich. I dla nas to nie był żaden wybór.
Czyli według Pani razem zdania. Lepiej, żeby nie było Rzecznika Praw Obywatelskich.
Pan minister Sanderski, dwa zdania.
Pani mecenas jest doświadczoną prawniczką, zarówno jeżeli chodzi o sprawy w Polsce, jak i sprawy przed trybunałami europejskimi. No i pokazała też na przesłuchaniach przed połączonymi komisjami, że jej fachowość potwierdza wybór Sejmu i będzie bardzo dobrą rzeczniczką praw obywatelskich.
Bardzo proszę, Michał Nieznański, Konfederacja.
Dwa razy zagłosowaliśmy przeciw, żaden partyjny działacz nie powinien być rzecznikiem praw obywatelskich, bo jest rzecznikiem praw części obywateli. Tak samo jest w stosunku do pani Abram, jak i pewnie byłoby w stosunku do pana Borowskiego. Druga sprawa, że wolilibyśmy kogoś, kto jest nie umoczony w żadną partię polityczną i takiego społecznika bym szukał na tak zacne stanowisko, a nie kogoś, kogo desygnują partie polityczne.
Czyli państwo też głosowali przeciwko obu kandydatom. Kandydatowi i kandydatce. Bardzo proszę, Maciej Tomczykiewicz, Koalicja Obywatelska.
Żałuję, że państwo nie zgłosili swoich kandydatur, skoro obie kandydatury się państwu nie podobały. Pani Sylwia Gregorczyk-Abram swoim życiorysem i swoją pracą na rzecz praw obywatelskich mogłaby spokojnie obdzielić dwa życiorysy kandydata na rzecznika praw obywatelskich. To nie ulega żadnym wątpliwościom. Na przesłuchaniu, które było w Komisji Sprawiedliwości i też na wysłuchaniu publicznym, zaprezentowała się naprawdę bardzo dobrze i pokazywała, że chce być, to oczywiście jest deklaracja i ja w tą deklarację wierzę, że chce być rzecznikiem praw wszystkich obywateli bez względu na ich poglądy polityczne. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na przesłuchaniu przed Komisją Sprawiedliwości popijał z kubka z wielkiej wielkim logiem PiSu, mówił o ludziach, że są swołoczą, używał też innych równie obraźliwych określeń i nie ukrywa, że jest związany z Prawem i Sprawiedliwością i nienawidzi Donalda Tuska.
Ale,
no więc
panie pośle,
nie była to,
jedno
nie był
zdanie,
to dla nas
jedno
wybór
zdanie.
Potencjalny.
Na pewno Sylwia Gregorczyk-Abram oczywiście jest prawniczką, nie jest członkinią żadnej partii, no ale siłą rzeczy współdziałała z Koalicją Obywatelską w wielu sprawach.
W ochronie praw obywatelskich, tak, współdziałała. Ja bym chciał zauważyć też taką dość znamienną sytuację, w której nawet pod koniec przesłuchania przed Komisją Sprawiedliwości kandydat Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że nie spełnia formalnego warunku zostania rzecznikiem praw obywatelskich, czyli posiadania tej ponadprzeciętnej wiedzy prawniczej. I on na koniec wił się, ale na koniec sam nieprzymuszany to przyznał. Czyli coś, co wszyscy absolutnie widzieli i ja jednak mimo wszystko zdziwiło mnie to, że PiS był w stanie wystawić takiego kandydata i naprawdę to traktuje jako prowokację i też kontynuację tego podejścia, które prezentuje Jarosław Kaczyński pod tytułem Wy nie macie żadnych praw. To się wpisuje.
Grzegorz Woźniak.
Pani redaktor, jeszcze do poprzedniego wątku, bo tu wszyscy w studio przeciwko Joszej troska o Prawo i Sprawiedliwość. Ja chciałem powiedzieć, że pan premier prezes Jarosław Kaczyński 4 kampanie prezydenckie i kampanie parlamentarne następne zwycięsko poprowadził.
I ta
za rok, nie. Może, to możecie państwo sobie pomarzyć roku, o kwestiach no, dwugodzinnym prezydencie Trzaskowskim. I kwestia jest taka, że ta następna też będzie zwycięska.
Bo tu pan
w Konfederacji powiedział, że Platforma Obywatelska wygrała poprzednie wybory do Sejmu. Nie, Platforma zrobiła koalicję, bo wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Tak, powiedział pan. I a propos Rzecznika Praw Obywatelskich, że pani rzecznik, osoba bardzo polityczna, osoba uwikłana, wolne sądy, w grupę wejście, w przejęcie szlachetnej paczki, osoba, która nie powinna być na tym miejscu, takiego Rzecznika Praw Obywatelskich Polska uwikłanego w politykę nie miała tej pory.
Mirosław Suchoń, Klub Centrum.
Klub Parlamentarny Centrum spotkał się z kandydatką. Rozmawialiśmy o zadaniach rzecznika, o wizji. Przekonała nas do tego, że ona jest spójna, logiczna, że daje szansę na to, żeby rzeczywiście nadać instytucji rzecznika większą dynamikę, jeżeli chodzi o działalność. I nasz klub z pełnym przekonaniem zagłosował za wyborem pani mecenas na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.
A tu się pojawiają argumenty pod tytułem grupa weszło.
Weszło to był portal.
Słynne wpisy z komunikatorów tej pani.
Muszę powiedzieć, że każdy ma jakieś poglądy polityczne, wbrew temu, co próbują tutaj ukrywać koleżanki i koledzy z opozycji. No tak, natomiast to nigdy nie jest przeszkodą, jeżeli człowiek wierzy w to, co robi. Wręcz przeciwnie, to może być motywacja, zwłaszcza jeżeli to jest zakorzenione w tych wartościach, które są kluczowe z punktu demokratycznego państwa prawnego.
I to musimy...
I akurat ta kandydatka reprezentuje ten nurt, który jest zakorzeniony w tych wartościach i myślę, że to dobrze dla rzecznika, ale nie będziemy tutaj milcząco przyglądać się sprawie. Jeżeli okaże się, że ta dynamika może być większa, to będziemy też mobilizować. To tak jak to... Centrum do tej pory robił.
Tutaj część radiowa się kończy. Ja państwu bardzo dziękuję. Dziękuję słuchaczom. Zachęcam do kontynuowania oglądania naszej transmisji na YouTubie, bo tam będzie dogrywka pozaradiowa. Słuchacze radia żegnamy. Maciej Tomczykiewicz, Koalicja Obywatelska. Dziękuję Grzegorz bardzo. Woźniak, Prawo i Sprawiedliwość. Michał Nieznański, Konfederacja. Marta Stożek, Partia Razem. Dariusz Standerski, Nowa Lewica. I Mirosław Suchoń, Klub Parlamentarny Centrum,
dziękuję
Partia
bardzo.
Unia
Dobrej
Centrum. Nasz program wydawał Jakub Żebrowski. Teraz już informacje TOK FM, a po nich wspólna sobota.
Dzień dobry państwu, a w audycji Wspólna Sobota kilka, jak zawsze, bardzo interesujących tematów.
Wybierzemy się do Andaluzji, by poznać jej mniej turystyczne oblicza.
A poza tym dowiemy się, jak bezpiecznie i komfortowo podróżować z naszymi czterema łapami. Zapraszamy po informacjach.
Do usłyszenia.
Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto. Patent na tanie zakupy.
Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
O!
A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
O, a o ile?
35 groszy taniej na litrze.
Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
Tak!
A jak lemoniadę?
No też. To poprosimy.
Ale co?
Wszystko!
Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
Castorama. Teoria
i praktyka.
W teorii przydałoby się odmalować salon.
A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj z kartą Moja Biedronka na czele ataku. Napój energetyzujący Black. Wybrane rodzaje 250 ml. 3 plus 3 gratis. Limit 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Pod bramką Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 330 ml. 2 plus 2 gratis. Limit 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Akcje kończą popcorn do mikrofali solony i o smaku maślanym Top 300 gramów. 1 plus 1 gratis. Limit 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka!
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Po wczorajszym wecie